Dzień dobry, Magdalena Ochaniuk-Gadowska. Jest dokładnie godzina 7:10. Żółta łódź podwodna wypłynęła. Zapraszam na dzisiejszy poranek w net. Jest dzisiaj 5 marca 2019 roku, wtorek. Dzisiaj ostatni dzień karnawału, więc będziemy grać też skoczną muzykę. Temperatura odczuwalna w Warszawie to 4 stopnie, a w Krakowie 6 stopni. Imieniny obchodzą dziś Adrian, Adrianna, Fryderyk, Jan, Krzysztof, Marek oraz Oliwia. Życzymy wszystkiego najlepszego, serdeczne życzenia przesyłamy prosto z Pasty, a w Kościele Katolickim na dzisiaj święto świętego Jana od Krzyża. Drodzy Państwo, dużo rozmawiamy w porankach w net, ale także w audycjach popołudniowych o sytuacji międzynarodowej, o tym, co dzieje się na świecie. Wielki konflikt humanitarny od wielu lat jest obecny w Sudanie Południowym. Sudan Południowy w 2011 roku odłączył się od Sudanu Północnego. No i od kilku lat trwa tam nieprzerwanie konflikt. My teraz mamy połączenie z ojcem Andrzejem Dzidą Werbistą, który obecnie jest w Ugandzie, w obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, ojciec Andrzej Dzida z drugiej strony. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet.
Drogi ojcze, to pytanie, które na początek się nasuwa. Dlaczego ksiądz znalazł się w Sudanie Południowym i jak dziś wygląda ojca codzienne życie?
Dlaczego znalazłem się w Sudanie Południowym? Ze względu na to, że właśnie otwieraliśmy nową misję w Sudanie Południowym. Biskup z diecezji Jeje, która jest położona 165 km od stolicy kraju Dżuby, poprosił o nasze przybycie, gdyż w jego diecezji było tylko 14 księży. Otrzymaliśmy parafię w Lania, która jest 100 km od Dżuby w stronę Jeji, która jest bardzo dużo i ma ponad 40 kaplic, a niestety czasami ksiądz docierał tam dopiero po 3 latach. Także od 2012 roku jesteśmy w Sudanie Południowym. W 2013 w grudniu wybuchł konflikt pomiędzy plemionami. W 2016 ten konflikt dotarł do naszej miejscowości. Przez 3 tygodnie byliśmy ostrzeliwani. Większość z miasteczka 20-tysięcznego uciekła. W naszym domu, w którym wybudowaliśmy dla dzieci i młodzieży Dom Nadziei, ukryło się około 200 uchodźców. W momencie po 3 tygodniach zostało tylko 20 na całe miasteczko i w tym momencie już nie było sensu zostawania w tym miejscu ze względu na to, że nie było ludzi. Wszyscy w większości uciekli w burz, a potem przekraczali granicę do Ugandy. Także na dzień dzisiejszy jesteśmy z nimi w Ugandzie, tam gdzie przyszli, na terenie największego obozu na świecie, Bidibidi, 275 tysięcy osób, głównie dzieci i młodzież. Dzieci i młodzież stanowią ponad 60% populacji Sudanu Południowego, czyli poniżej 18 roku życia. Natomiast na terenie obozu znajduje się jeszcze więcej dzieci i młodzieży ze względu na to, że ojcowie częściowo pozostali w Sudanie Południowym pilnując ziemi, bądź też zostali zabici. Także większość w obozie to stanowią dzieci, młodzież i kobiety.
No proszę ojca, a jakie jest zarzewie tego konfliktu? Bo wiemy, że tak jak ojciec powiedział, 2013 rok to jest ten przełom, ale przecież wiemy, że ten konflikt trwa od kilkudziesięciu lat.
Znaczy pierwszy konflikt powstał, gdy z kondominium brytyjsko-tureckiego, gdy Sudan i Egipt był razem, wyodrębniono dwa niepodległe kraje po II wojnie światowej w latach 50. i to był Egipt i Sudan. Natomiast Sudan Południowy, jak gdyby południe Sudanu, nie było reprezentowane. I tutaj mam na myśli to, że na południu Sudanu mieszka ludność typowo afrykańska, natomiast na północy ludność arabska. I w latach 50. w parlamencie sudańskim było tylko dwóch lub trzech przedstawicieli z południa. A ludność arabska ma zupełnie inną kulturę i też inną religię. Na północy był islam i ludność arabska i też jak gdyby cała historia z tym związana, że cały praktycznie handel niewolników właśnie był z północy. Arabowie wyłapywali ludność afrykańską i oni byli niewolnikami. Tak też się stało właśnie też ze świętą Bakitą, która jest reprezentantką dla Sudanu Południowego, urodziła się w Darfurze. Potem słyszeliśmy o różnych prześladowaniach. Gdy ta autonomia była większa, to było mniej konfliktów, ale tak na 60 lat istnienia Sudanu, gdzie nie było Sudanu Południowego, to 40 lat wojny domowe. Próba arabizacji i islamizacji, także możemy sobie to wyobrazić, jak podczas 123 latach zaborów Polska była rusyfikowana, germanizowana. Tak samo były próby arabizacji, islamizacji na terenie Sudanu Południowego. Ludność, wspólnota międzynarodowa zareagowała na ten konflikt bardziej, gdy nastąpiło ludobójstwo w Darfurze, tam gdzie mówiliśmy, skąd pochodziła święta Bakita, ale odzew był mocny, natomiast Darfur cały czas jest na terenie Sudanu. Około miliona osób zginęło właśnie w czasie tego konfliktu w Darfurze i w górach Nubia. Następnie ten konflikt się przenosił też do Sudanu, na tereny Sudanu Południowego dzisiejsze. Należy też wspomnieć, że ludność się jednoczyła pomimo tego, że jest wiele grup etnicznych na terenie Sudanu Południowego, wspólnej walce przeciw arabizacji i islamizacji. Natomiast jeśli nastąpiła autonomia, wpierw była autonomia, potem referendum i potem niepodległość 4 lipca 2011 roku, no to gdy ta niepodległość nastała, każda grupa chciała mieć przedstawicielstwo nie tylko w rządzie, ale też chciała mieć wpływ na władzę. Kolejnym problemem było to, że niektóre plemiona są bardziej koczownicze, a niektóre bardziej farmerskie. Co to oznacza? Że jeśli rolnictwo jest rozwinięte na danym terenie, a ktoś przychodzi ze stadem krów, no to te pola uprawne są niszczone. I te konflikty narastały. Kolejnym problem był związany z dowry, czyli z takim okupem za żonę, gdzie dani przedstawiciele plemienia, mężczyźni, gdy chcieli wyjść, ożenić się, musieli po prostu ileś tam krów dostarczyć. Gdy młody człowiek nie miał tego, kradzież z innego plemienia była uznawana za nie kradzież, praktycznie za to, że ktoś jest sprytny i że mógł sobie w ten sposób załatwić to dowry. I w ten sposób następowały konflikty, gdy jedno plemię zaatakowało drugie, gdy zostało napadnięte, często zostały dzieci czy kobiety ukradzione. I wtedy nastąpiła wymiana, ale następował też odwet. I te konflikty pomiędzy sąsiadami, szczególnie pomiędzy plemieniem największymi dwoma plemionami, Dinka i Nuer, spowodowały, szczególnie w latach 90., spowodowały, że po odzyskaniu niepodległości, gdy już nie było tego wspólnego wroga ludności arabskiej, no to zaczęły się konflikty między nimi, kto będzie miał realny wpływ na władzę. I pierwszym prezydentem Sudanu Południowego został Salva Kiir z plemienia Dinka. Natomiast wiceprezydentem został Riek Machar z plemienia Nuer. I tak praktycznie przez pierwszy rok i drugi było w miarę porządku. Natomiast gdy Salva Kiir chciał praktycznie mieć monopol na władzę, gdyż stwierdził, że plemię Dinka stanowi ponad 50% populacji Sudanu Południowego i chciał odsunąć Riaka Machara od władzy, nastąpił konflikt. Riek Maczar uciekł z kraju. Pierwsze na terenie stolicy Dżuby pomiędzy Dinka i Nuę, próba zamachu stanu. No i potem to się rozszerzało na północ do Bentiu i Malakal. I tak od grudnia praktycznie 2013 roku powstały pierwsze obozy na terenie Sudanu Południowego w Dżubie, Bentiu, Malakal, gdzie ludność się chroniła. I częściowo to się przenosiło na drogi inne tereny. Gdy jest konflikt, no sytuacja nie mogła się pozytywnie rozwijać, w związku z tym to powodowało też klęski, czy to głodu, czy braku dostarczania żywności, ponieważ drogi nie były bezpieczne. No i gdy konflikt się rozwijał, to kolejne ofiary niestety doznawały tego, szczególnie niechronione były kobiety i dzieci.
W naszej rozmowie przysłuchuje się w studio pani Weronika Rzeżutka z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dzień dobry pani. Proszę bliżej do mikrofonu. Pani w grudniu odwiedziła Sudan Południowy właśnie w związku z pomocą Centrum Pomocy Międzynarodowej. Co pani zobaczyła na miejscu?
Nie odwiedziłam Sudanu Południowego, ale również, tak jak został wcześniej wspomniany, obóz Bidibidi w Ugandzie, gdzie budowaliśmy tymczasowe kliniki, ponieważ służba zdrowia pozostawia tam bardzo dużo do życzenia, a jednak ludzie, którzy przybyli z Sudanu, byli wykończeni. Walczyło się z niedożywieniem, rodzi się tam bardzo dużo dzieci, a kliniki były zbudowane po prostu z drewnianych żerdzi i plastikowych plach, dlatego wybudowaliśmy trzy kliniki zbudowane z takich tymczasowych domków, żeby zapewnić lepsze warunki zarówno leczenia, jak i zakwaterowanie dla personelu medycznego, dlatego że bardzo dużym problemem było to, że tam zwyczajnie nie ma lekarzy. Przyszło bardzo dużo ludzi i lekarze musieli przyjeżdżać z Kampali, z Arua, z bardzo daleka, a nie mieli gdzie mieszkać. Dlatego rotacja personelu medycznego była bardzo, bardzo duża. I tym zajmowaliśmy się w Ugandzie. Jednak od paru lat także pomagamy na miejscu w Sudanie Południowym. Walczymy tam z klęską głodu, która pochłania tysiące, nawet miliony ludzi. W tamtym roku wysłaliśmy 8 ton żywności i leków i w tym roku nadal jest to potrzebne.
A jak pani przygląda się tej sytuacji na miejscu, to w grudniu 2018 roku Jean-Pierre Lacroix, jest to zastępca sekretarza generalnego ONZ, powiedział, że środki budowy zaufania w Sudanie Południowym zaowocowały. To może pytanie bardziej do ojca Andrzeja Dzidy. Czy ojciec widzi tą poprawę sytuacji? Te środki budowy zaufania są widoczne, postępują, czy jednak cały czas jest wiele do poprawy?
Zawsze jest wiele do poprawy, ale te środki, zaangażowanie, solidarność ludzi z całego świata jest widoczna ze względu na to, że tak jak pani wspomniała, powstawały szpitale, kliniki, ale też szkoły, bo praktycznie jeśli ponad 60% populacji to dzieci i młodzież, to edukacja jest tym, co może przywrócić przyszłość w Sudanie Południowym. Właśnie zaangażowanie w edukację, w promowanie innych rozwiązań niż siłowych, pokoju, ale też działania związane z leczeniem jak gdyby traumy, działania doradcze pozwalają coś zrobić. No na pewno problem jest z ograniczonym terenem na działalność obozu. Natomiast ten obóz, co ciekawe, jest jednym z lepszych obozów ze względu na to, że nie jest obwarowany płotem i ludzie mieszkają w takich chatkach, szałasach, jak w Sudanie Południowym i mogliby się czuć jak w Sudanie Południowym, jedynie jest ograniczenie ziemi, że praktycznie mogą mieć 30 na 30 i nie mogą niczego praktycznie uprawiać, jedynie tam parę rzeczy przy swoim domku. Natomiast jest też dystrybucja żywności, którą otrzymują co miesiąc. Jest też, jak gdyby są różne pomysły na uaktywnianie grup różnych w kierunku rolnictwa czy szkolenia młodzieży na przyszłość, żeby przyszłości mogła wrócić do Sudanu Południowego z zawodem typu mechanik, cieśla, krawiec i tak dalej. Także ta działalność jest widoczna.
A to jak pani Weronika Rzeżutka przyjechała do tego obozu z Polski, gdzie jest dobrobyt, gdzie nie ma takich ogromnych problemów, to co pani pomyślała?
Ja rozmawiałam tam z wieloma osobami i usłyszałam naprawdę tragiczne historie. I wróciłam do Polski i tak naprawdę to pierwsze myśli to było, że trzeba coś z tym zrobić, trzeba działać. I dlatego w tym roku także robimy zbiórkę pieniędzy na to, żeby wysłać żywność do Sudanu Południowego, bo wiele ludzi uciekło, ale wielu ludzi zostało na miejscu i nadal walczy z głodem.
A jak wyglądają liczby? Ile osób uciekło? Ilu jest uchodźców z Sudanu?
W ciągu kilku lat konfliktu z kraju uciekło prawie 2,5 miliona ludzi, a obecnie w Sudanie Południowym, jeżeli żadna pomoc humanitarna tam nie dotrze przed porą deszczową, czyli tak naprawdę konwój humanitarny z Nairobi, żeby dotrzeć przed zalaniem dróg, powinien wyruszyć około w połowie marca, to w Sudanie Południowym śmiercią głodową zagrożone jest w tym roku 259 tysięcy dzieci, a 860 tysięcy dzieci zagrożone są niedożywieniem. Dlatego prowadzimy zbiórkę pieniędzy, ponieważ pomoc rzeczowa z Polski jest niemożliwa tam do przetransportowania i należy ją kupić w krajach sąsiadujących. I staramy się, żeby w tym roku także zapobiec tej wielkiej katastrofie.
Czy mają państwo wsparcie rządowe? Czy polski rząd angażuje się jakoś w pomoc tam dla Sudanu?
Pomoc, żywność i leki, które wysyłamy, są całkowicie finansowane ze zbiórek i z wpłat darczyńców. Natomiast tymczasowe kliniki, które budowaliśmy na terenie obozu Bidibidi w Ugandzie, zbudowane zostały ze środków przekazanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, więc w działalność w Sudanie, tak, to był projekt ze środków rządowych, natomiast wszystko, co wysyłamy do Sudanu Południowego, zarówno żywność, jak i to, że wspieramy tam dwie kliniki i centrum dożywiania, które opiekuje się noworodkami, matkami, to wszystko pochodzi z pieniędzy podarowanych nam przez darczyńców, za co bardzo dziękujemy.
Tę pomoc można oczywiście wesprzeć, można wejść na stronę Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i tam wszystkie szczegóły są dostępne. I jeszcze na koniec pytanie do ojca Andrzeja Dzidy. Mówił ojciec o islamizacji, o tym siłowym narzucaniu religii, wiary dla mieszkańców Sudanu Południowego, a jak wygląda chrześcijaństwo na tym terenie, na którym ojciec posługuje teraz?
Jeśli chodzi o Sudan Południowy, to te liczby się zmieniały. Około 45% było katolików, 45% Anglikanów. Pozostałe religie to tradycyjne, animistyczne. I po podziale na Sudan Południowy praktycznie ilość muzułmanów zmalała do około 5-6%. Natomiast na terenie Ugandy większość to chrześcijanie. Natomiast na terenie północy, w dystrykcie Yumbe, większość to muzułmanie i właśnie w tym dystrykcie Yumbe obecnie posługuje, natomiast nie ma konfliktu pomiędzy, na dzień dzisiejszy, pomiędzy uchodźcami a ludnością miejscową, ale dla nas najważniejsze jest i dla tych Sudańczyków Południowych, którzy obecnie się znajdują na terenie obozu Bidibidi w Ugandzie, że ta pomoc właśnie jest i czy to z kancelarii premiera, czy od pani minister Beaty Kempy, czy z Caritasu, to jest bardzo ważne i istotne. No i też się cieszymy, że właśnie ta pomoc dociera do Ugandy, skąd właśnie też Polacy korzystali z tej pomocy w czasie II wojny światowej, gdzie armia Andersa przychodziła. Sieroty i kobiety zostały rozdysponowane pomiędzy różne kraje i właśnie kilka obozów na terenie Ugandy powstało dla Polaków, także i my korzystaliśmy z tej pomocy, wtedy to był protektorat brytyjski i właśnie teraz jest szansa w jakiś sposób się odwdzięczyć, także cieszymy się, że tak jest I bardzo ważną osobą, która tutaj była w Ugandzie, jest dr Wanda Błęska, która w tym roku będzie świadkiem wiary w październiku w miesiącu misyjnym. I ona jest przykładem zaangażowania na rzecz innych osób. Ona przez 43 lata posługiwała w Ugandzie w szpitalu dla trędowatych. Jest tutaj bardzo znana, ponieważ pomagała też przyszłym lekarzom kształcić się, jeśli chodzi o trąd, inne choroby tropikalne, i dzięki temu praktycznie ta choroba została ograniczona w Ugandzie. Także cieszymy się, że kolejni lekarze też tu przyjeżdżają, właśnie tak jak pani wspominała, na terenie obozów, czy w Megiddo, czy w Kodżo zostały wybudowane tymczasowe kliniki. I ci ludzie otrzymują tą pomoc, gdyż wiemy, że z powodu malarii ginie najwięcej osób na świecie, a malaria jest tu bardzo popularna, tyfus i niedożywienie. Także mamy problem ze zdrowiem, problem z edukacją i niedożywieniem.
No bardzo dziękuję, mówił ojciec Andrzej Dida, werbista, który obecnie jest w Ugandzie. Szczęść Boże, dziękuję. W studio gościem była pani Weronika Rzeżutka, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Drodzy Państwo, jest godzina 7:31, a my za kilka chwil przeniesiemy się do Wilna.